Jezus, który miał wszelką władzę, nie skorzystał z niej, poddał się władzy Piłata. Chociaż Piłat uważał, że może uczynić z nim wszystko. Nie wiedział tylko, że tej władzy nie ma od siebie. I krzyż, którego doświadczamy, jest skutkiem czyjejś władzy nade mną. Ktoś zawsze stoi za moim krzyżem. Szukamy przecież często winnych tego, co przeżywamy. Krzyż jest skutkiem czyjejś władzy nad nami. Ta scena przed Piłatem pokazuje nam, że możemy być wolni od samych siebie, od dążenia do okazywania swojej siły, udowadniania swojej racji, swojej prawdy, przeprowadzania swojej woli nad drugim. Możemy oddać się do dyspozycji Ojcu. Takie życie wprowadza nas w jedno, w komunię z drugim. Daje nam pokój. Oczywiście nikt nie może sam z siebie wejść w taką sytuację, tylko ten, kto poznał Jezusa Chrystusa. I tu nie chodzi o usłyszeniu opowiadania o Jezusie, ale tu chodzi o prawdę, która jest zawarta w tych znakach, w tej liturgii, którą spożywamy w Eucharystii. I drugi moment ważny w opisie męki pańskiej to jest moment opuszczenia, kiedy ewangelista Jan wkłada w usta Jezusa słowa psalmu: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Jest to okazja dla nas, byśmy mogli skonfrontować się z samymi sobą. Jak przeżywamy sytuacje, w których okazuje się, że sami z siebie nie mamy racji bytu, że jesteśmy czegoś pozbawieni, że doświadczamy jakiejś pustki, jesteśmy niezauważeni, niekochani, skrzywdzeni, jakby opuszczeni przez Boga, jakby. Jezus przyjął taką sytuację ze względu na ciebie. Sam z siebie nikt z nas nie ma takiej mocy, żeby wytrwać w opuszczeniu, w odrzuceniu, niby właściwie je przeżyć. Więc słuchanie opowiadania o męce Jezusa, co przeżył ze względu na mnie, może być dla nas leczące, po to, żeby nasze życie nie było ukierunkowane na drugiego człowieka w takim znaczeniu, żebyśmy nie szukali spełnienia, zadowolenia, potwierdzenia w drugim człowieku, ale żebyśmy mieli w każdej sytuacji, w każdym doświadczeniu, także w sytuacji opuszczenia, byśmy byli skierowani na Pana Boga. Bo drugi człowiek zawsze, prędzej czy później zawiedzie. Nawet ten, który wydaje się najbliższy. Przecież ci, którzy mówili z Piotrem na czele dzisiaj w Ewangelii: nigdy, Panie, ja się Ciebie nie zaprę. Wyparł się niedługo po tym, jak zapewnił o tym. Myślmy o tym, słuchając tego słowa, to słowo będzie długie, ale próbujmy odnajdywać siebie i tego, jak my przeżywamy życie. I wołajmy też o to, że Pan Bóg dał nam światło. Po opisie męki pańskiej jest homilia i liturgia słowa kończy się modlitwą powszechną, która w tym dniu jest zanoszona według najstarszej tradycji Kościoła. Pojawiła się praktycznie ta modlitwa w chrześcijańskiej liturgii na samym początku, kiedy dopiero ta liturgia się kształtowała i obejmuje wszystkie potrzeby i wszystkie intencje. Jest zbudowana w ten sposób, jest 10 tych wezwań. Najpierw jest wezwanie, podanie intencji przez diakona, później jest chwila ciszy, wszyscy modlą się w chwili ciszy, w tej intencji podanej przez diakona, a następnie przewodniczący zgromadzenia niejako zbiera te wszystkie modlitwy i głośno zwraca się do Pana Boga słowami modlitwy podanej w mszale. Warto myśleć o tym, jak te intencje są nam bliskie, jak my myślimy o niewierzących, bo będzie też mowa o niewierzących w kontekście różnych sytuacji, wydarzeń, które się dzieją dzisiaj w świecie, których w Europie doświadczamy. Jakie my mamy w ogóle rozumienie, podejście do drugiego człowieka. Ta modlitwa jest za wszystkich. Nie w takim znaczeniu, żeby tym, którzy nam nie pasują, inaczej myślą, inaczej wierzą, coś się stało. Bo kto z takim nastawieniem staje na modlitwie, to nic nie rozumie z tajemnicy Jezusa Chrystusa. Żeby się innym coś stało. Tym, którzy inaczej myślą. Bo Jezus wołał na krzyżu: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Nie modlił się: Ojcze, pokaż im. Warto myśleć, słuchając tych modlitw, poszczególnych wezwań, jakie mamy relacje do tych intencji, tych osób, które będą wymieniane w tej modlitwie.